Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś środę, 14 maja. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Grażyna Chmurska i Józef. Po dzienniku nadamy przegląd prasy francuskiej Stefana Rygiera i Piotra Buńskiego, a to jeszcze po korespondencji z Cannes naszej tam wysłanniczki Anny Rzeczyckiej. Potem usłyszą Państwo magazyn Euronet na co dzień Anny Benhart dotyczącą nowości muzyki klasycznej, kronikę Piotra Kamińskiego. O mini spódniczce mówić będzie potem Katarzyna Zawicka, a magazyn literacki przedstawi Sylwia Gibbs. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Ciągle rośnie liczba ofiar poniedziałkowego kataklizmu w Chinach, w Birmie i zamachów w Indonezji. Do Izraela przybywa na uroczystość 60-lecia państwa Izrael prezydent USA George Bush. Jest już tam prezydent RP Lech Kaczyński. Francja zażegnała wojnę w Abchazji. W Cannes rozpoczyna się kolejny międzynarodowy festiwal filmowy. Znakomita belgijska tenisistka Justine Henin kończy karierę od dzisiaj i nie będzie już grała na kortach Rolanda Garrosa w turnieju rozpoczynającym się 26 maja. A teraz pełne wydanie wiadomości naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Anną Bernhardt. Do 50 tysięcy osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych i osób zaginionych w wyniku poniedziałkowego tragicznego trzęsienia ziemi w Chinach, w prowincji Sichuan. Spod gruzów wydobyto już ponad 15 tysięcy ciał. Przypuszcza się, że pod zwałami domów, szkół i szpitali jest jeszcze co najmniej 40 tysięcy osób. Ich szanse na przeżycie maleją z godziny na godzinę. W akcji ratunkowej udział bierze około 50 tysięcy żołnierzy oraz 1,5 tysiąca lekarzy wojskowych. Agencje prasowe przypominają, że był to największy od 30 lat tego typu kataklizm w Chinach. Ekipy ratownicze pracują bez wytchnienia. W telewizji można było też obejrzeć na przykład ratowników, którzy z helikopterów ratowali zawieszonych w powietrzu pasażerów kolejki linowej, która w chwili kataklizmu przestała oczywiście działać. Z całego świata płynie pomoc dla dotkniętych katastrofą. Skrócono też przebieg olimpijskiej sztafety. Bez przerwy rośnie bilans katastrofalnego przejścia tajfunu nad Birmą, który spowodował 3 maja wielką tragedię. Dane są oficjalne i opiewają na ponad 38,5 tysiąca ofiar śmiertelnych i 28 tysięcy zaginionych. Dane nieoficjalne mówią, przypomnijmy, o 200 tysiącach ofiar śmiertelnych. Władze birmańskie nie wpuszczają do kraju pomocy humanitarnej, która czeka na zielone światło w sąsiedniej Tajlandii. Do stolicy Birmy przybył komisarz Unii Europejskiej do spraw rozwoju i pomocy humanitarnej Louis Michel. Będzie on przekonywał miejscowe władze o konieczności otworzenia granic dla wspomnianej pomocy nadsyłanej po przejściu cyklonu Nargis. Ciągle rośnie liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego zamachu na targu w Jaipurze w Indiach. Seria wybuchów spowodowała zabicie 63 osób i ranienie ponad 200. Wśród zabitych są kobiety i dzieci. W mieście wprowadzono godzinę policyjną. Przypuszcza się, że zamachy te są dziełem uzbrojonych grup pakistańskich, które zapowiadają, że zrobią wszystko, aby podminować kruche porozumienie pokojowe między odwiecznymi wrogami Indiami a Pakistanem. W całym Rajasthanie zamknięta została granica indyjsko-pakistańska. Do Izraela przybył prezydent USA George W. Bush wraz z małżonką. Weźmie on udział w oficjalnych uroczystościach obchodów 60. rocznicy powstania państwa Izrael. W środę spotkał się z premierem Ehudem Olmertem, a w czwartek wygłosi przemówienie na forum Knesetu, izraelskiego parlamentu. Obserwatorzy przypominają, że wizyta prezydenta Busha następuje w momencie, gdy w miejscu stoją bliskowschodnie rozmowy pokojowe między Palestyńczykami a Izraelczykami. W sobotę Bush ma spotkać się w egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh z Muhammedem Abbasem. Palestyńczycy wzburzeni są jednak wizytą Busha z okazji 60. rocznicy państwa Izrael. W czwartek ma odbyć się wielki marsz protestu Palestyńczyków wobec wizyty Busha. W powietrze ma być wypuszczone ponad 20 tysięcy czarnych balonów. W czasie, gdy prezydent Bush i premier Olmert rozmawiali ze sobą, żona Busha, Laura, odwiedzała w Jerozolimie jedną ze szkół żydowsko-arabskich. Przypomnijmy, że w Izraelu przebywa też prezydent RP Lech Kaczyński. Mówi Paryż, Radio France International. Dzięki interwencji Francji odsunięto groźbę wybuchu wojny w Abchazji. Szczegóły Anna Benhart.
W wywiadzie dla AFP gruziński minister do spraw reintegracji Temur Jakobaszwili podkreślił, że tylko dzięki interwencji ministra spraw zagranicznych Francji Bernarda Kushnera u szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa udało się uniknąć wojny w Abchazji. Ostatnio, gdy sytuacja była skrajnie napięta i nastąpiła eskalacja, Kushner zadzwonił do Ławrowa i w rezultacie tej rozmowy nie mamy dziś wojny w Gruzji. Powiedział gruziński minister, który właśnie wrócił ze swojej europejskiej podróży. Minister nie sprecyzował jednak, kiedy miała miejsce ta rozmowa telefoniczna. Konflikt Gruzji z Rosją trwa od lat 90. ubiegłego wieku, od momentu odłączenia się Abchazji od Tbilisi. Znaczne pogorszenie stosunków nastąpiło po 16 kwietnia, gdy Moskwa oświadczyła, że zamierza zacieśnić kontakty z dwoma separatystycznymi republikami, Abchazją i Osetią Południową. A napięcie jeszcze bardziej wzrosło po zapowiedzi zwiększenia liczebności rosyjskich oddziałów w zbuntowanych republikach. 6 maja Bruksela, zaniepokojona wydarzeniami w Gruzji, oskarżyła Rosję o prowokowanie Gruzji do wojny w Abchazji. 8 maja prezydent Saakaszwili potwierdził ryzyko bliskiego konfliktu. W ostatniej chwili uniknęliśmy poważnej prowokacji, a zawdzięczamy to wysiłkom francuskiego ministra. Nie szczędził słów uznania Temur Jakobaszwili. Pascale Andreani, rzeczniczka francuskiego MSZ-u, potwierdziła kontakty dyplomatyczne z Kremlem, które, jak się wyraziła, są częste, pozwoliły na poruszenie niepokojących kwestii i mówienie o konieczności zażegnania konfliktu w Gruzji. Francja, podobnie jak i Unia Europejska, wielokrotnie apelowały do obu stron o znalezienie pokojowego rozwiązania. Jednocześnie apele te podkreślały poparcie dla suwerenności i nienaruszalności granic Gruzji, przypomniała rzeczniczka francuskiego MSZ-u.
Tu Paryż, RFI. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Paryż dokona dokładnej analizy kolejnych propozycji Iranu w sprawie pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Propozycje takie, ciągle utrzymywane w tajemnicy przed ich dokładną analizą ze strony dyplomacji 6 krajów negocjujących z Teheranem, a mianowicie Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, we wtorek przedstawił szefowi dyplomacji europejskiej Javierowi Solanie ambasador Iranu w Brukseli Aliskar Chodzi. Nowy prawicowy rząd Silvio Berlusconiego otrzymał we Włoszech zdecydowaną większość głosów podczas głosowania nad wotum zaufania we włoskiej Izbie Deputowanych. Przypomnijmy, że Berlusconi zapowiedział, iż wszystkie obozy przybyłych do Włoch z Rumunii i nie tylko Cyganów zostaną usunięte z terytorium kraju. Włoska agencja prasowa ANSA donosi, że w nocy z wtorku na środę nieznani sprawcy podpalili dwa cygańskie tabory w okolicy Neapolu. Na szczęście nikt nie zginął. Depesze przypominają, że we Włoszech mieszka obecnie oficjalnie prawie 350 tysięcy Cyganów. Nieoficjalna ich liczba, podawana przez Stowarzyszenie Dobroczynne Caritas, sięga 550 tysięcy. Nowy prezydent rosyjski Dmitrij Miedwiediew zapowiedział, że z pierwszą wizytą zagraniczną uda się do Niemiec. Przewiduje jej odbicie na początek czerwca. We francuskim Zgromadzeniu Narodowym odbyło się we wtorek głosowanie na temat organizmów modyfikowanych genetycznie. Jednym głosem wygrała opozycja, odrzucając projekt partii rządzącej François Fillona i Nicolasa Sarkozy'ego. Szerzej na ten temat mówić będziemy w przeglądzie prasy francuskiej. Znakomita belgijska tenisistka Justin Ena poinformowała, że rezygnuje z występowania na kortach od zaraz, czyli nie będziemy mogli podziwiać jej gry za 2 tygodnie na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Tu Paryż, a teraz przenieśmy się wraz z Anną Rzeczycką, naszą specjalną wysłanniczką na Razowe Wybrzeże, na rozpoczęty tam właśnie festiwal filmowy w Cannes.
Jak co roku o tej porze Cannes, niewielkie miasto na lazurowym wybrzeżu, staje się stolicą światowego kina. W ciągu 12 dni ludność tego nadmorskiego kurortu ulegnie potrojeniu, osiągając liczbę 200 tysięcy osób. Zjeżdżają filmowcy, producenci, fotografowie, gwiazdy i gwiazdeczki, kinomani, dziennikarze, turyści, gapie i złodzieje kieszonkowi. Rojno się robi wokół schodów prowadzących do głównej sali projekcyjnej imienia braci Lumière w Pałacu Festiwalowym. Ożywienie panuje od samego rana na 2 kilometrach słynnej La Croisette, czyli bulwarze biegnącym wzdłuż śródziemnomorskiego wybrzeża. Nie będą się nudzić ci, którym będzie dane obejrzeć 22 filmy ubiegające się w tym roku o Złotą Palmę. 19 filmów zakwalifikowanych do selekcji zatytułowanej Un certain regard. 17 krótkometrażówek z działu Ciné Fondation, stworzonego dla studentów i świeżych absolwentów szkół filmowych. Czy też kilkanaście filmów dwóch równoległych, niezależnych pokazów. 15 dni reżyserów i tygodnia krytyki. Nie mówiąc już o kilkudziesięciu innych obrazach pokazywanych poza oficjalnymi programami i na terenie miasteczka filmowego, które rozłożyło swe białe namioty i parasole wokół pałacu festiwalowego. Program 61. wydania Cannes gwarantuje wiele emocji i bardzo dużo oryginalności. Na otwarcie Thierry Frémaux, delegat generalny festiwalu, i jego przewodniczący Gilles Jacob wybrali dreszczowiec filozoficzny Blindes, miasto ślepców, Brazylijczyka Fernando Meirellisa, adaptację powieści portugalskiego pisarza, laureata Literackiej Nagrody Nobla José Saramago o tajemniczej epidemii ślepoty, na którą zapada całe miasto.
Time and the constant coverage. The city was bored back to work, oblivious to the evidence all around them that the disease was immune to bureaucracy.
What about the roads and traffic?
Mocnym momentem festiwalu będzie powrót po 5 latach nieobecności amerykańskiego reżysera i aktora Clinta Eastwooda. Przedstawi on nam w filmie Changeling z Angeliną Jolie w roli matki poszukującej porwanego syna swoją wizję Ameryki lat 20. Wielbiciele Eastwooda mają nadzieję ujrzeć go nie tylko na czerwonym kobiercu schodów festiwalowych, ale także na plaży, gdzie dla mieszkańców Cannes wyświetlona zostanie odrestaurowana wersja legendarnego inspektora Harry. Bardzo oczekiwane są też inne amerykańskie gwiazdy. Benicio del Toro, który wciela się w postać Ernesto Guevary w 4,5-godzinnym dyptyku Stevena Soderberga, czy Penelope Cruz i Scarlett Johansson występujące w najnowszym filmie Woody Allena Vichy Christina Barcelona. No i oczywiście Harrison Ford, odtwórca roli głównej w 4. odcinku słynnej serii Indiana Jones Stevena Spielberga. Konkursu o Złotą Palmę, którą 25 maja przyzna jury pod kierownictwem amerykańskiego aktora i reżysera Seana Penna, staje w tym roku kilku laureatów najwyższego kaneńskiego wyróżnienia z lat ubiegłych. Wim Wenders, bracia Jean-Pierre i Luc Dardenn, Steven Soderbergh. Będzie też jednocześnie wielu obiecujących debiutantów. Izraelczyk Ari Forman, autor niezwykłego filmu animowanego, którego tematem jest wojna w Libanie. Dwoje młodych Argentyńczyków, Pablo Trapero i Lucrecia Martel, reżyser z Filipin Briante Mendoza i z Singapuru Eric Ko. Nieźle prezentuje się także na tym tle Francja, która do konkursu wystawia 3 filmy. Un conte de Noël, opowieść wigilijną, kronikę rodzinną Arnaud Desplechin z Catherine Deneuve i Mathieu Amalricem, Entre les murs, między ścianami, Laurent Canteta o trudnej codzienności szkoły na francuskim przedmieściu oraz La frontière de l'aube, granica świtu, wielkiego oryginała francuskiego kina Philippa Garrela.
Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre mariage et nous y avons vécu depuis. Nos enfants n'habitent plus avec nous maintenant. Ils viennent parfois en vacances et cette année, grâce à ma maladie, la famille va se réunir. C'est quoi ?
Des pétards.
Mon bébé.
Elisabeth a pris quelle chambre ? La chambre du haut.
Elisabeth, ma petite sœur, lève-toi, il est 4 heures.
C'est ça.
Elle est où ta femme ?
Ta mère.
Il ne veut jamais m'appeler sa mère.
Nie można nie wspomnieć na zakończenie o bardzo oczekiwanych filmach z Chin i Turcji. 24 City, Jia Zhanke, quasi-dokumencie na temat zmian, jakie w komunistycznych Chinach następują pod wpływem kapitalizmu, i Trzech Małpach, Nuri Bilge Ceylana, którego intymistyczną sztukę filmową o wielkim pięknie formalnym porównuje się już do dzieł Antonioniego.
Geldin mi?
Geldim.
Neredeydin bu saate kadar?
Hiç takılıyorduk.
Ha?
Takılıyorduk arkadaşlarla.
Hangi arkadaşlar?
Zwykło się uważać, że Międzynarodowy Festiwal Filmu w Cannes jest czymś w rodzaju fotografii stanu światowego kina. Jak w takim razie można by scharakteryzować ten stan na rok 2008? Bez wątpienia swą witalność potwierdza kinematografia Ameryki Łacińskiej. Ciągle żywe jest kino amerykańskie i azjatyckie. Europa Środkowo-Wschodnia jest natomiast nadal dyskretna. O Złotą Palmę ubiega się z tego regionu tylko jeden film – Delta, Węgra, Cornela Mundrozo. A jedyny film polski, Cztery noce z Anną Jerzego Skolimowskiego, pokazany zostanie w imprezie równoległej 15 dni reżyserów. Od kilku lat potwierdza się także, że najbardziej nawet ambitny festiwal filmu autorskiego musi się liczyć z gustami szerokiej publiczności. Stąd w programie Cannes, obok debiutantów z Filipin czy Singapuru, znajdujemy kolejny amerykański blockbuster Stevena Spielberga, Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Inną cechą szczególną festiwali filmowych staje się fakt, że program kompletowany jest dosłownie na kilka dni przed inauguracją. Cyfrowa rewolucja technologiczna sprawia, że postprodukcja zajmuje coraz mniej czasu i Thierry Frémaux, który w czasie selekcji widzi często bardzo niekompletne wersje filmów, bez czołówki, muzyki, z niedokończonym montażem, wie, że pod presją ostatecznego terminu wszystko zapięte zostanie na ostatni guzik. Wie jednocześnie, że arcydzieł nie robi się na zamówienie. Dlatego wytrwale upiera się przy tym, by wszystkie zgłaszane filmy, a jest ich z każdym rokiem coraz więcej, były oglądane i brane pod uwagę przez komitety selekcyjne. Otwartość festiwalu w Cannes na całe światowe kino, na wszystkich jego twórców i na wszystkie gatunki filmowe jest jego największym i bezcennym atutem. Z Cannes mówiła Anna Rzeczycka, redakcja polska RFI.
Które będzie stolicą światowego filmu jeszcze przez kilkanaście dni. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Przegląd francuskiej prasy. Przed mikrofonem Stefan Rygier z Piotrem Błońskim.
Organizmy genetycznie modyfikowane znów posiały zamęt w łonie rządzącej we Francji prawicy. Tajfun posiać może zamęt w birmańskiej dyktaturze. Chiński reżim okazuje ratowniczą nadgorliwość, by nie zmiotło go trzęsienie ziemi. Zamętu na Bliskim Wschodzie siać nie trzeba, gdyż panuje tam w najlepsze i ostatnia podróż Busha nijak temu nie zaradzi. Ciekawe wreszcie, czy zamęt zapanuje również w Cannes, gdzie pod przewodem Seana Penna, zaciekłego przeciwnika Busha, rozpoczyna się 61. festiwal filmowy. Mowy o profilu mglistym i finale nieprzewidywalnym. Oto szybki przekrój przez francuską prasę, zajmującą się jednak w pierwszym rzędzie siarczystym policzkiem wymierzonym prezydentowi Sarkoziemu przez jego własną większość. Grzmot z jasnego nieba, pisze popularny Le Parisien o niesłychanie rzadkim wydarzeniu w dziejach Piątej Republiki, jakim było odrzucenie ustawy o GMO jednym maleńkim głosem, mimo miażdżącej teoretycznie przewagi, jaką w parlamencie ma prawica. Ale nawet i ta ostatnia jest w tej kwestii mocno podzielona, gdyż większość deputowanych z prowincji woli nie narażać się wyborcom uczulonym na genetyczne zagrożenie i pragnącym chronić tradycyjne rolnictwo z najwyższym znakiem jakości Made in France. To też blisko połowa posłów zdezerterowała, głosując de facto nogami ku wielkiej uciesze Kosyniera Josebowego, Stowarzyszeń Ekologicznych i lewicowej opozycji. Nicolas Sarkozy chciał wzmocnić rolę parlamentu. Jego obóz spełnił życzenie z nawiązką. Pokpiwa sobie Laurent Joffrin w lewicowej Libération. Śmieszność co prawda nie zabija i tekst ustawy, mimo proceduralnej zagwozdki, zostanie pewnie w końcu przepchnięty. Lecz prezydent zmuszony jest skonstatować, że część jego większości za sprawą jego wyborczych i sondażowych niepowodzeń jest odtąd politycznie, jeśli nie genetycznie zmodyfikowana. Prawica coraz śmielej odwraca się od swego szefa, który kipi bezsilną złością w obliczu takiej niewdzięczności. GMO skaziły życie polityczne większości, pisze Joffrin, wprowadzając chaos i kakofonię. Stawia to pod znakiem zapytania w ogóle całą politykę reform. Birma, Chiny. Dwie strategie w obliczu klęsk żywiołowych. Z jednej strony chaos i ryglowanie, z drugiej szybka mobilizacja i przynajmniej pozorne otwarcie. Nie zawsze tak było, przypomina François Auter w Le Figaro. Gdy w 76 roku w regionie Pekinu zginęło od 250 do 650 tysięcy Chińczyków, Mao Zedong udawał, że żadnego trzęsienia ziemi nie było. Dzisiaj reżim reaguje błyskawicznie na tragedię w Syczuanie, organizując natychmiast akcję ratunkową i przyjmując bez żadnych ale pomoc międzynarodową. Czy należy w tym widzieć jedynie przejaw politycznego oportunizmu na 3 miesiące przed otwarciem Igrzysk Olimpijskich? Raczej nie, zdaniem Otera, który z jednej strony pisze o szybkim przystosowywaniu się Chin do standardów nowoczesności, lecz z drugiej dokonuje też pobieżnej psychoanalizy tamtejszej zbiorowej podświadomości. Otóż klęski żywiołowe postrzegane są tam od wiek wieków jako sygnał, znak, że niebiosa zawiodły się na cesarzu zbyt niesprawiedliwym i zepsutym, który sprzeniewierzył się zbytnio wartościom stanowiącym o ziemskiej harmonii i że wobec tego najwyższy czas zmienić dynastię. Słowo rewolucja brzmi po chińsku geming, co dosłownie znaczy powrót niebiańskiego namaszczenia. Gdy wszystko się wali, trzeba nowej dynastii, by przywróciła odwieczną równowagę. Zmiana byłaby więc z chińskiego punktu widzenia wiecznym zaczynaniem od nowa. Owszem, komunistyczna rewolucja, wprowadzając nieśmiało koncept równości, nieco zamąciła te tradycyjne wierzenia, ale wśród 700 milionów wieśniaków pozostają one żywe. Tym bardziej, że trzęsienie ziemi następuje w parę miesięcy po najstraszliwszych huraganach i powodziach, jakich kraj zaznał od pół wieku. Trudno też się dziwić, że władza bierze na serio takie klęski żywiołowe, że za wszelką cenę chce pokazać, iż umie stawić czoło katastrofie. Gra tu o własne przeżycie. Gra także o jedność narodową. Nigdy bowiem rozpiętości nie były większe jak dzisiaj między opływającymi w bogactwa regionami na obrzeżach, a najbiedniejszymi prowincjami w centrum, właśnie tymi, które dotknęło poniedziałkowe trzęsienie ziemi. Kontrastuje z tym postawa birmańskiej hunty. Jeśli przyjmiemy jej punkt widzenia, nie trudno to zrozumieć, pisze na łamach Lezyko Sergio Romano, znany historyk i publicysta. Nic bowiem nie jest bardziej bezlitosnym sprawdzianem skuteczności państwa i nic bardziej nie zagraża jego autorytetowi, jak katastrofy naturalne lub technologiczne. To dlań z reguły cięższa próba niż strajki, manifestacje czy rewolucyjne zamieszki. Eksplozja w Czarnobylu była ciosem dla reputacji Sowietów, a indolencja władz w obliczu dramatycznych jej skutków dla ludzi i środowiska sprawiły na Ukrainie, iż gniew i desperacja znalazły ujście na forum publicznym. Podobne były zresztą skutki trzęsienia ziemi w Armenii w 1988 roku. Rząd w Moskwie nie był na tyle nierozsądny, by odmówić zagranicznej pomocy, ale nie był w stanie przeszkodzić odrodzeniu się nacjonalizmu, co zakończyło się, jak wiemy. Nawet i w demokratycznych krajach, dodaje Sergio Romano, klęski żywiołowe zaszkodzić mogą władzy. Niemrawość służb federalnych w obliczu huraganu Katrina zapewne kosztowała Busha więcej w sensie politycznym niż wojna w Iraku. To też i cyklon Nargis może się okazać bardziej niebezpieczny dla birmańskiej hunty niż zeszłoroczny bunt buddyjskich mnichów.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Lekturę Le Monde otwiera dziś reportaż Bruno Filipa z dotkniętego straszliwym trzęsieniem ziemi Syczuanu. Na szczęście, pisze on, deszcz przestał padać. Na szczęście dla nieprzeliczonych rozbitków siedzących lub leżących w pobliżu zwalonych domów i bloków mieszkalnych albo w parkach, dla tych, którzy starają się powrócić do swych siedzib, by chociaż wybrać z gruzów jakieś resztki dobytku, albo którzy wędrują w poszukiwaniu pożywienia. W liczącym 600 tysięcy mieszkańców mieście Dujingyan ofiar śmiertelnych było stosunkowo mało, ale zniszczenia są spektakularne. W innych miejscach bywało gorzej. W miasteczku Yingqiu na 10 tysięcy mieszkańców zginęło 7 tysięcy. Według reportera władze rzeczywiście zmobilizowały masowo armię do pomocy, w tym spadochroniarzy zrzucanych w miejsca niedostępne, choć i w tym przeszkodziły we wtorek gwałtowne ulewy. Niemniej wiele osób czeka wciąż przed zwalonymi domami na ekipy ratownicze z pełną grozy cierpliwością i resztkami nadziei na to, że pod gruzami odnajdzie się ich bliskich jeszcze żywych. Jak wiadomo, Pekin oznajmił, że przyjmuje zagraniczną pomoc materialną i finansową, ale nie ratowników. W komentarzu redakcyjnym na drugiej stronie Le Monde dołącza się do chóru naigrawających się z ostatniego niepowodzenia prezydenta Sarkoziego w Zgromadzeniu Narodowym. Ze szczególną lubością dziennik podkreśla, że niemal w tym samym czasie, kiedy głosowali deputowani, były prezydent Chirac spotkał się ze swymi byłymi doradcami, by im wyrazić wdzięczność za wierną służbę. Ironia historii polega w tym wypadku na tym, że Sarkozy przed rokiem nie wahał się z krytyką ostrożności i kunktatorstwa Chiraca, prezentując się jako ten, który bez wahania zreformuje Francję siłą swej nieprzepartej woli, a który dziś okazuje się bezsilny wobec własnego obozu politycznego, do którego nie dalej jak przed tygodniem apelował o zwarcie szeregów. Le Monde oddaje też pośmiertny hołd zmarłemu w poniedziałek amerykańskiemu artyście, którego twórczość zalicza się do popartu, choć on sam się do tej przynależności nie poczuwał. Natomiast do historii sztuki Robert Rauschenberg, bo o nim mowa, należał już od pół wieku, pisze Philippe Dajon. W lecie 2005 roku Robert Rauschenberg udzielił wielkiego wywiadu dla Le Monde, w którym mówił właśnie, że nie ma nic wspólnego z popartem, gdyż jego podejście do przedmiotu jest całkowicie odmienne. Teoretycznie, mówił, twórcy popartu nie chcą, by przedmiot rezygnował z tego, czym jest sam przez się. Mają do niego nabożeństwo i celebrują to, czym jest. Mnie interesuje mobilność przedmiotów, myśli i podejść oraz relacja do formy, przekształcanie przedmiotu, doprowadzanie go do ostateczności, tak aby ktoś w końcu mógł zakrzyknąć: to jest dopiero wanna. A w innym miejscu wyznaje: nie jestem wizjonerem, ale jestem dumny z moich oczu.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Ministrowie finansów ze strefy euro zebrani na posiedzeniu w Brukseli potępili skandalicznie wysokie zarobki dyrektorów niektórych firm europejskich i zapowiedzieli wprowadzenie obciążeń podatkowych, by ograniczyć to zjawisko. Przewodniczący Eurogrupy Jean-Claude Juncker tak uzasadniał zdecydowane zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Ryzykujemy,
że przestaną nas rozumieć współobywatele, gdyż ciągle apelujemy o umiarkowanie w żądaniach płacowych, bez jednoczesnego podkreślenia, że nie można dalej akceptować horrendalnych dochodów niektórych szefów przedsiębiorstw, a zwłaszcza przysługujących im wysokich odpraw, które w dodatku w żaden sposób nie są powiązane z wynikami osiągniętymi przez firmę.
I właśnie dlatego zwróciliśmy się do członków strefy euro, by za pośrednictwem komisarza Almunii wprowadzić w poszczególnych państwach dyspozycje, które przeciwdziałałyby tej prawdziwej pladze społecznej.
Na posiedzeniu Eurogrupy kładliśmy szczególny nacisk na fakt, że oczywiście możemy rozpocząć dyskusję na ten temat, bo jest to sprawa dotycząca 27 członków Unii i nawet dużo szerzej, ale jest to akcja, która powinna być podjęta globalnie na arenie międzynarodowej. Chcielibyśmy, by w tej kwestii Europa dała przykład i pociągnęła za sobą innych.
Jean-Claude Juncker skrytykował zwłaszcza zasadę nieopodatkowanych odpraw i premii dyrektorskich. Państwa strefy euro, a dalej pewnie wszystkie kraje w Unii, powinny wziąć przykład Holandii, która jako pierwsze państwo w Europie przyjęła konkretne zasady w tej mierze. Ogromne odprawy, które wysocy rangą pracownicy otrzymują, są opodatkowane w wysokości 30%. Ten próg obowiązuje wszystkich, którzy zarabiają więcej niż 500 tysięcy euro rocznie, a premia przekracza wysokość rocznych dochodów. Państwa członkowskie zostały poproszone o przedstawienie Komisji Europejskiej, co robią w tej materii lub co zamierzają robić, by walczyć z tym ekstrawaganckim zjawiskiem, jak się wyraził Jean-Claude Juncker. Wysokie odprawy wywołały wiele polemik w Europie. Kolejne skandale poruszyły opinię publiczną w wielu krajach, a temat jest wrażliwy, gdyż jednocześnie siła nabywcza zwykłych obywateli maleje z powodu szybko wzrastających ostatnio cen. Po ostatniej aferze związanej z poborami dyrektora Belgacom, Belgia zastanawia się, czy nie wprowadzić górnej granicy zarobków szefów przedsiębiorstw państwowych. W Berlinie sporo było doniesień o rekordowych dochodach kierownictwa grupy Daimler i to w dodatku w momencie, gdy koncern ten rozstawał się z amerykańskim Chryslerem. Emocje budziła też informacja o prawie 14 milionach euro, które zarobił prezes Deutsche Bank. Socjaldemokraci niemieccy chcą więc zaproponować ograniczenie najwyższych pensji. We Francji, gdzie podobnych historii było kilka w ostatnich miesiącach, generalnie szefom wielkich firm dzieje się dobrze. Według opublikowanych danych 3/4 szefów wielkich przedsiębiorstw zarobiło 40% więcej niż w roku ubiegłym. Zważywszy na ogólny klimat ekonomiczny i zamrożone w wielu sektorach zarobki, sprawa skandalicznie wysokich dochodów jest tematem chodliwym społecznie, choć trzeba przyznać, że fenomen ten dotyczy tylko wielkich firm i koncernu. We Francji coraz częściej w dużych przedsiębiorstwach komisje płac zatrudniają ekspertów z zewnątrz, by ustalić pensje dla zarządu. Biura konsultantów sprawdzają uposażenia w konkurencyjnych firmach i analizują wyniki przedsiębiorstwa, a także sytuację na giełdzie. Wydane przez specjalistów z zewnątrz opinie nie oznaczają jednak automatycznego, sprawiedliwego dopasowania pensji do wyników. Wszystko zależy od stopnia niezależności komisji płac od zarządu i akcjonariuszy, podkreśla ekonomiczny dziennik Les Echos.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Nie od dzisiaj zachwycamy się suprafonem. Zachwycaliśmy się nim jeszcze w czasach przodującego ustroju, kiedy to polskim nagraniom publikacja rzadkich płyt zajmowała całe lata. A tym bardziej dzisiaj, gdy czeska firma prowadzi piękną politykę wznowień, przypominając, jak piękny ma katalog, szczególnie w dziedzinie rodzimego repertuaru. Po 2, 3, 4 i więcej nagrań arcydzieł operowych Smetany i Dworzaka. Podobno dla ukrycia tego kompromitującego stanu rzeczy suprafon nie doczekał się w Polsce żadnego dystrybutora. Na szczęście jest jeszcze internet i tam należy szukać tych świetnych nagrań. Ukazało się właśnie wznowienie starej i przepysznej wersji opery Dworzaka Diabeł i Kasia, dokonanego ponad pół wieku temu. Proszę posłuchać, jak Orkiestra Teatru Narodowego w Pradze grała wówczas piekielny taniec z drugiego aktu tej opery. Dyryguje Zdeněk Halabala.
RFI, la radio du monde.
To było 40 lat temu. Rok 1968 na świecie. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Mini spódniczka jest to ubranie bardzo zdradliwe. Jak wiadomo, przeważająca część kobiet, zwłaszcza młodych, ślepo podąża za modą, nie zwracając uwagi na to, czy ta moda jest odpowiednia do sylwetki, wzrostu itd. Dość drastycznym przykładem mogą być tu leginsy noszone przez dziewczyny i panie w najróżniejszym wieku, najróżniejszej tuszy i wzrostu, o kształcie nóg już nie wspominając. Z kilku niezależnych źródeł słyszałam określenie, że leginsy to była zemsta projektantów mody. Mini spódniczka, chociaż mogłoby się wydawać, że miała te same wady, nigdy za niczyją zemstę nie była uważana. Przeciwnie, zwłaszcza większość panów była nią zachwycona, chociaż nie od samego początku.
Nie interesuje mnie to. Zapytajcie innych.
Panie miały nieco inne zdanie na ten temat.
Wydaje mi się, że kobieta jest o wiele ładniejsza w mini spódniczce. Nie mini mini, ale powyżej kolan.
Chociaż wiele z nich, ale to tylko na początku, obawiało się, że to nie dla nich.
Poza tym jestem na to za stara.
Ja jestem za mała.
To mnie nie interesuje, wie pani, moje zdrowie zajmuje mnie o wiele bardziej.
Podzielone zdania mieli również projektanci mody.
Mademoiselle Chanel krytykuje mini spódniczkę, w której kobieta wygląda jej zdaniem jak dom Le Corbusiera zbudowany na palach.
Paco Rabanne bardziej przychylnym wzrokiem patrzył na mini spódniczkę.
To niewiarygodne. Żyjemy w erze kosmicznej, erze plastiku, materiałów syntetycznych. Wydaje mi się, że moda, która jest sztuką twórczą, musi iść z duchem swoich czasów.
No to przypomnijmy może, skąd się ta nowa moda wzięła. Jej autorką była Mary Quant, brytyjska projektantka mody. Zaprojektowała ona mini spódniczkę już pod koniec lat 50. Ta spódniczka plus Twiggy, modelka, która jak na owe czasy słynęła z nadzwyczajnej chudości, dały początek nowej modzie na bardzo szczupłą sylwetkę. Mini spódniczka pojawiła się w butiku Bazaar przy King's Road w Londynie, butiku założonym przez Mary Quant i jej męża. I wzbudziła tak wielkie kontrowersje, że kierownictwo Koledżu Świętej Heleny na Uniwersytecie w Oksfordzie stwierdziło, że jest to strój dla panienek lekkiego prowadzenia. W Holandii noszenie ich było w owym czasie po prostu zakazane. Mary Quant chciała, żeby jej kreacje były dostępne dla wszystkich. Znacznie odbiegały one cenami od wyrobów wielkich kreatorów mody. Powstała jednak wersja haute couture mini spódniczki, a jej autorem był André Courrèges. Zmienił on nieco jej linię. Zamiast prostej stworzył spódniczkę trapezową, nieco rozszerzoną ku dołowi. Mary Quant jest autorką jeszcze jednego równie kontrowersyjnego stroju, bardzo, bardzo krótkich szortów. Jej zawdzięczamy także płaszcze przeciwdeszczowe z PCW, używanego przedtem do produkcji cerat i wykładzin, oraz wodoodporny tusz do rzęs. W 1966 roku Mary Quant otrzymała Order Imperium Brytyjskiego. Na ceremonię wręczenia odznaczenia ubrała się oczywiście w mini spódniczkę. Mini spódniczka Mary Quant, chociaż powstała przed rokiem 68, to stała się jednym z symboli tamtych czasów. Czasów buntu, łamania konwenansów, powszechnej miłości, apoteozy młodości i czerpania z życia pełnymi garściami ze wszystkich aspektów życia. Jednocześnie była jednak również po prostu częścią mody i tak widział ją młody wówczas socjolog i filozof Roland Barthes.
La mini-jupe qui nous paraît tellement extraordinaire aujourd'hui.
Mini spódniczka, która dzisiaj nas tak ekscytuje, w rzeczywistości doskonale wpisuje się w to wielkie wahadło, jakie socjolodzy widzą w modzie, to znaczy około 50 lat temu spódnicę znacznie wydłużono. Teraz wracamy do przeciwnego bieguna, czyli do skrajnego skracania. Normalnie można przepowiedzieć, że za jakieś 50 lat spódnice znowu staną się długie.
Normalement, dans 50 ans, on peut prédire que dans 50 ans, disons, les jupes redeviendront longues.
Mary Quant była postacią tak ważną w kulturze lat 60., że na jej cześć powstawały piosenki. Oto jedna z nich, napisana w dodatku przez Francuzów Laurenta Voulzy i Alana Sochona. Mary Quant śpiewa Laurent Voulzy.
Oh yeah, oh yeah, c'est mon histoire que je chante. Oh yeah, oh yeah, ce temps-là, je n'avais jamais cassé de guitare.
Książki i autorzy.
magazyn literacki RFI, Sylwia Gibbs.
W swojej najnowszej książce pod tytułem Agaron, do Garonny, Philippe Delerme zaprasza nas do kraju swego dzieciństwa, Tarn et Garonne w południowo-zachodniej Francji. Razem z nim wracamy do oberży pod platanami, w której podadzą nam potrawkę z byka lub z borowików. W kościele w Moissac odnajdziemy ukrytą za portalem figurę o twarzy porażającej melancholią. W Albi zwiedzimy olbrzymią kolekcję obrazów Toulouse-Lautreca. Pójdziemy na spacer ścieżkami wśród winnic, których wino ma aromat kandyzowanych owoców i skóry. Przede wszystkim pójdziemy do Garonny, jak brzmi tytuł książki.
Tutaj czułem się zawsze u siebie, pod osłoną wzgórza, z dala od zgiełku świata i chodziłem do Garonny, jak wszyscy tutejsi, szukać czegoś niezwykle łagodnego i trudnego do wytłumaczenia.
Pójść do Garonny to nieskończenie więcej niż pójść na brzeg Garonny, pisze Delerme. Do Garonny, tak jak do czarodziejskiego lasu Brocéliande, we władanie czyjejś mocy, nie na brzeg rzeki, lecz do jej królestwa. Pałacem tego królestwa jest rodzinny dom, miejsce letnich zjazdów, które zapuściło korzenie jak drzewo. Ten dom jest częścią mnie, a ja jestem jego częścią, pisze Philippe Delerme, przedstawiciel trzeciego pokolenia w książce Agaron, do Garonny. Jego syn Vincent, kompozytor i piosenkarz, kontynuuje rodzinną tradycję. Jest, zdaniem swego ojca, takim samym miłośnikiem drobnych spraw życia codziennego. Philippe Philippe Delerme urodził się w 1950 roku. Osiedlił się przypadkiem w Normandii, na północy Francji, gdzie mianowano go nauczycielem języka francuskiego i gdzie do dziś uczy na pół etatu. Zadebiutował jako pisarz w 1987 roku. Zdobył rozgłos, a nawet sławę, dopiero w 1997, dzięki małej książeczce, w której udało mu się więcej niż opisać, raczej zawrzeć chwilę intensywnego przeżywania banalnych na pozór czynności, łuskania groszku, zbierania jeżyn czy degustowania lodów. Delerme mówi o sobie, że jest minimalistą.
Ważne jest to, że nawet kiedy nasze życie jest bardzo proste i banalne, może stać się interesujące, gdy mu się przypatrzymy w pewien szczególny sposób. Podoba mi się myśl, że nie musimy szukać niezwykłych przygód na dalekich morzach, żeby nasze życie było pasjonujące.
Książkę Pierwszy łyk piwa i inne drobne przyjemności opublikowała w 2004 roku polska oficyna SIK w przekładzie Wawrzyńca Brzozowskiego. Rozmawiamy z przedstawicielem wydawnictwa SIK, Przemysławem Pilarskim.
Pracujemy z wydawcami francuskimi, ponieważ wydajemy dużo książek tłumaczonych z języka francuskiego. No i pośród przysyłanych nam propozycji znalazł się także Delerme, łącznie z dossier prasowym, który był o dobrym odbiorze tej książki we Francji i nie tylko, więc zdecydowaliśmy się tę książkę opublikować w Polsce i pokazać ją polskim czytelnikom.
Ta książka od razu okazała się sukcesem?
Tak, książka okazała się sukcesem, przydała się w dość dużym nakładzie. Zorganizowaliśmy nawet konkurs literacki dla czytelników, którzy opisywali swoje drobne przyjemności. Nagrodą w tym konkursie był wyjazd do Paryża. Konkurs ten zrobiliśmy wspólnie z dodatkiem kobiecym do Gazety Wyborczej, jednego z najważniejszych polskich dzienników, co pozwoliło nam całą sprawę nagłośnić.
I po pierwszej książce Delerme posypały się dalsze.
Tak, wydaliśmy jeszcze trzy książki Delerme: Zamordowaną siestę, Banquet Jepolo i Dickensa. Dickens, Cukrowa wata i inne drobne przyjemności. Te cztery książki w sumie łącznie z Pierwszym łykiem piwa wydaliśmy w Polsce.
I czy i te książki spotkały się z podobnym sukcesem czytelniczym, czy też już pierwszy entuzjazm opadł i Delerme się trochę opatrzył czytelnikom?
No, jak napisała Wisława Szymborska, nic dwa razy się nie zdarza, więc też nie mogło być mowy o tym, żeby ponownie wybuchł jakiś powszechny entuzjazm związany z Delermem, więc to już powoli zaczęło opadać. Natomiast autor znalazł swoich wielbicieli, którzy czekali na te książki, natomiast już nie była to mania, tak? Nie była to Delermania, no było to raczej po prostu książki skierowane do tych, którzy rzeczywiście szukają takiej literatury.
Czy w związku z tym w planach wydawniczych figurują dalsze książki Delerme, czy też już się zatrzymacie na ostatniej?
No, na razie nie mamy żadnych planów związanych z Delermem, ale niewykluczone, że jeszcze może w przyszłości powrócimy do tego autora. Wydajemy innych autorów francuskich. Staramy się tworzyć mozaikę autorów francuskich, czy w ogóle mozaikę literatury, a nie skupiać się na wybranych autorach, nie licząc paru wyjątków, ale to nie z dziedziny literatury, bardziej z dziedziny filozofii czy socjologii.
A czy moglibyśmy tę mozaikę odtworzyć tutaj przed mikrofonem?
W wydawnictwie SIK pojawiały się jeszcze książki Henri Brunella, to jest autor, który jest zafascynowany buddyzmem i pisze w sposób przystępny o Zen, i wielkim sukcesem też w SIK-u była jego książka Opowieść o kocie mistrzu Zen, ilustrowana, opowiadająca o mnichu buddyjskim, który jest kotem i który swojemu uczniowi wyjaśnia właśnie prawdy Zen. Wydaliśmy też inne książki Brunella, poza tym byli też inni autorzy, Pierre Pejus, David Fenkinos, no i jeszcze paru innych. Ostatnią książką z języka francuskiego, jaką przetłumaczyliśmy, była książka Śmiech ogra Pierre Pejus. Zdaje się, że jego też ostatnia książka we Francji.
Czy można powiedzieć, że zainteresowanie literaturą francuską wzrasta w Polsce?
Największe zainteresowanie jest literaturą tłumaczoną z języka angielskiego, natomiast wydaje mi się, że na drugim albo trzecim miejscu byłaby już literatura francuska. Tak przynajmniej wynika z naszego doświadczenia, ponieważ podejmowaliśmy też próby wydawania książek tłumaczonych z na przykład języka niemieckiego i to było znacznie gorzej odbierane. Także sądzę, że są osoby, które czekają na kolejne tłumaczenia literatury francuskiej. Pomni tego, jak wielka była ona kiedyś, jak wielką odgrywała rolę.
Słyszeli Państwo rozmowę z Przemysławem Pilarskim z wydawnictwa SIK. Posłuchajmy na zakończenie piosenki o rzece Garonnie w wykonaniu jej autora, Claude'a Nougaro.
solution. Moi, ma caravelle, c'est sa rive belle. Là où l'hirondelle vient pondre son œuf. Ma vague émeraude, c'est une Garonne. Quand elle se fait chaude au bras du pont-neuf.
Wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.